Mija 99 dni od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granicą bez przerwy toczą się ciężkie walki. Wciąż ostrzeliwane są obiekty cywilne, giną niewinni ludzie. Na jakim etapie jest ten konflikt zbrojny? Jak w tym czasie wyglądała międzynarodowa pomoc? Między innymi o tym dziś porozmawiamy w wersji lokalnej. Zapraszam Adam Janczewski, a gościmy w studiu Polskiego Radia Białystok profesora Adama Bartnickiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Są na łączach także komandor rezerwy marynarki wojennej Maksymilian Dura. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest też dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dzień dobry, doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jutro dokładnie minie 100 dni od wybuchu wojny na Ukrainie. Jak życie zweryfikowało państwa przewidywania co do tego konfliktu? Te z pierwszych godzin, te z pierwszych dni, a może to nie życie zweryfikowało te przewidywania, tylko ukraińska armia na przykład?
Kto ma zacząć?
Proszę tak. Bardzo, panie profesorze.
Myśmy się widzieli chyba w studiu jeszcze przed początkiem wojny i tak ja nie do końca wierzyłem w rosyjski atak, biorąc pod uwagę, że te siły zaangażowane, które widzieliśmy, zaangażowane do ofensywy na Ukrainę, były dosyć małe. No ale jednak Rosja zdecydowała się, co z punktu widzenia politycznego, ale też widać militarnego, było chyba błędem, chociaż oczywiście nie wiem, jak Rosja, jak Władimir Putin w tej chwili kalkuluje zyski i straty.
Nasi goście na łączach, panowie.
Panie doktorze.
Panie profesorze. Panie komandorze, przepraszam.
Dobra, to znaczy może zacznijmy od tego, że tak naprawdę to, że wojna wybuchnie, no to praktycznie myśmy wszyscy wiedzieli, dlatego że ta sytuacja na wschodzie została zamrożona i tutaj po jakimś czasie musiało to wybuchnąć. Natomiast rzeczywiście zaskoczeniem było dla mnie osobiście po tych 100 dniach, zaskoczeniem było to, w jaki sposób ta rosyjska armia walczy. Nie to, że ona jest źle przygotowana, że ona ma stary sprzęt, tylko że to bestialstwo, do którego się dopuszcza. Powiem szczerze, było to, tego zupełnie nie przewidywałem. Także jedyne co, bo myśmy robili oczywiście takie pewne przymiarki do tego, w jaki sposób ofensywa będzie robiona i jak to będzie przebiegało. I praktycznie z jednym się zgadzamy, że to, co w tej chwili teraz Rosja chce osiągnąć, to było takim najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, czyli atak na tą wschodnią część do Dniepru i zajęcie tego terytorium, a potem zrobienie tego korytarza do Krymu. To przypuszczaliśmy. To, że uderzą na Kijów, powiem szczerze, tego się nikt nie spodziewał i w tym gronie ludzi, wojskowych, o których ja o tym rozmawiałem i dyskutowałem, nikt nie przypuszczał, żeby komuś mogłoby przyjść do głowy, żeby wejść na teren Ukrainy, znając oczywiście sytuację armii ukraińskiej, wejść i zająć Kijów. A bestialstwo wymknęło się spod kontroli. Powiem szczerze, tego się nie spodziewałem i dla mnie to już nie są rosyjscy żołnierze, tylko ruskie soldaty. Ja tak się po prostu o nich wypowiadam, za co przepraszam, ale po prostu w głowie mi się nie mieści, żeby w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, żołnierze mogli postępować w taki sposób z cywilizowanego podobno kraju, jakim jest Federacja Rosyjska. Także to mnie zaskoczyło niewątpliwie.
Doktor Wojciech Szewko, panie doktorze, upadł mit II Armii Świata?
Czy zobaczymy, jak się ta sytuacja będzie jeszcze rozwijała, ale z całą pewnością to, że armia jest znakomicie wygląda na fakturach składanych później do rozliczeń w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie oznacza wcale, że ta armia tak wygląda w rzeczywistości. I wydaje mi się, że po pierwsze największym chyba zaskoczeniem, i to zarówno analityków na Zachodzie, jak można przypuszczać również analityków kremlowskich, był po pierwsze stan tej armii. Zresztą te aresztowania, o których czytamy, te zmiany w dowództwie, te roszady wśród generalicji, te rzekome aresztowania wśród analityków FSB, w tym pionie odpowiedzialnym za analitykę ukraińską, pokazują, że zaskoczone były chyba wszystkie strony, bo przypomnijmy, że w dużej mierze też amerykańskie dane bazują też na danych wywiadowczych, które zbierane są z Rosji. No jeżeli w Rosji w dokumentach, w założeniach pojawiają się jakieś liczby, jakieś założenia dotyczące tej wojny, to również to ma jakieś odzwierciedlenie potem w publikacjach również gremiów amerykańskich. Ja mówię o tym wszystkim, co się działo przed wojną. I tak naprawdę, za wyjątkiem chyba jednego miejsca, i tam były znowu aresztowania po stronie ukraińskiej i pewnie rozrachunki będą jeszcze długo prowadzone, czyli za wyjątkiem tego kierunku chersońskiego, gdzie Rosjanie rzeczywiście zrealizowali dokładnie to, co zakładali, czyli tutaj ten scenariusz, który zakładali przed wojną, się spełnił, czyli sobie po prostu wjechali praktycznie bez strzału, zajęli dużą część tego obwodu, przeprawili się przez mosty, poszli również w kierunku Mariupola, czyli na wschód. Też przez długi okres czasu, czyli przez kilka dni, praktycznie nie zatrzymywali bądź zatrzymywani w sposób symboliczny. Natomiast we wszystkich innych miejscach napotkali na opór. I taka próba właśnie paradnego wjazdu do Sum, do Charkowa, znaczy ja mówię oczywiście o obwodach, tak? Czy tego marszu próby zdobycia lotniska pod Kijowem. To wszystko się wpisywało w scenariusz takiego Krymu 2014, prawda? Czyli armia rosyjska się pojawia, armia ukraińska albo się poddaje, albo przechodzi na stronę napastnika, albo ewentualnie po prostu zamyka się, tak jak właśnie na Krymie to było, w koszarach. I w zasadzie Rosjanie po 2-3 tygodniach mogą mówić o wyzwoleniu jakiejś wielkiej części wschodniej Ukrainy, narzucają jakiś swój rząd, administrację. Tak miało być i tak, zdaje się, zakładali wszyscy, no również państwa zachodnie, dlatego były też mało skłonne do pomocy armii ukraińskiej, bo zakładały, że jakiekolwiek pomoc bardziej rozbudowana trafi po prostu w ciągu kilku minut w ręce rosyjskie, że ta armia walczyć nie będzie. Więc tak właśnie zgodnie z tym, co pan redaktor powiedział, jest właśnie chyba najbardziej prawidłowa teza, że najbardziej zaskoczyła armia ukraińska, szczególnie ta, która broniła, szczególnie jeszcze tym wyjątkowym zaskoczeniem była postawa tej armii oraz ludności na wschodzie Ukrainy, prawda? Czyli w obwodzie właśnie charkowskim, to przecież Charków miał być stolicą tej wschodniej Ukrainy, tam miał ten powstać pierwszy być może rząd już narodowy, prawda, nie ten rząd nacjonalistyczny. I to się wszystko nie udało. I wydaje się, że dla Rosjan i dla wszystkich było to największym zaskoczeniem. No ciąg dalszy tego zaskoczenia widzimy do dnia dzisiejszego. Zmiana potem w dowództwie, zasadnicza zmiana taktyki, zamiast frontu liczącego parę tysięcy kilometrów, w tej chwili około 1000 tylko kilometrów, skoncentrowanie wojsk na tym właśnie podstawowym kierunku, na którym zakładano, że oni, znaczy tym kierunku powiedzmy sukcesu politycznego, który był ogłoszony, znaczy tego właśnie, tego mostu, czy właściwie to jest odtworzenia tej Noworosji, prawda, czyli tych obwodów chersońskiego, zaporowskiego, donieckiego, ługańskiego, aż do charkowskiego i tego, co właśnie, co do czego Rosjanie mają takie bezpośrednie roszczenia terytorialne.
Ukraińcom udało się utrzymać Kijów, odbili północne rejony kraju, jednak sytuacja na wschodzie, sytuacja w Donbasie, z tego co wiemy, w ostatnich dniach chyba nie wygląda dobrze dla Ukrainy.
Czy ona nie wygląda dobrze, ale myśmy spodziewali, że akurat w tym regionie, czy w tym rejonie będzie skoncentrowany atak rosyjski. Jeszcze przed wojną to był taki oczywisty cel, a teraz w obliczu załamania się tego planu A, planu B, być może C i D, zostały te okręgi wschodnie. Też nie wiadomo, czy Rosjanie osiągną na tym kierunku zakładany sukces. Nie wiemy też, no przede wszystkim nie wiemy, jakie są te dalsze plany Kremla. Czy ma się skończyć na opanowaniu obwodów donieckiego i ługańskiego, czy... No, i pas, prawda? I mówimy, że osiągnęliśmy swoje cele i występujemy z jakimiś tam warunkami pokojowymi. Czy jednak Rosja będzie próbowała kontynuować operacje ofensywne dalej, na innych kierunkach?
Tylko czy Ukraina przystanie na te warunki rosyjskie?
No, wydaje mi się, że w tej chwili nie ma takiej możliwości. No, przede wszystkim nie przystanie na warunki rosyjskie, jeśli będzie czuła wsparcie Zachodu. Jeśli ta pomoc sojusznicza będzie płynęła, to Ukraina będzie walczyć. No, jeśli pomoc nie będzie płynęła, to Ukraina przecież nie będzie mogła walczyć, bo nie będzie miała takich możliwości. No, mam nadzieję, że ta pomoc będzie i będzie duża. Chyba Ukraina nie może zaakceptować też potencjalnie warunków rosyjskich na dzisiaj, takich wyobrażalnych, czyli utratę tych zdobyczy rosyjskich po 24 lutym, ponieważ to mogłoby wywołać perturbacje nawet na scenie politycznej Ukrainy. Jednak ludzie uwierzyli i w prezydenta, uwierzyli w siebie, uwierzyli w swoją wolność, uwierzyli w to, że mogą pokonać Rosję i w tej chwili akceptacja daleko posuniętych ustępstw wobec Rosji, czy zakładam, że być może jakieś ustępstwa będą możliwe, czy będą konieczne, ale jakichś dalszych ustępstw może skończyć się po prostu perturbacjami dla samego prezydenta Ukrainy.
Panie komendorze, brytyjski wywiad wojskowy informuje, że Rosja przejęła jednak większość Siewierodoniecka. Ten front rosyjski może nie tak, jakby Rosjanie chcieli, ale jednak cały czas posuwa się naprzód.
Panie redaktorze, ale ja właśnie mówię, no i co się stało, że przyjęli ten Siewierodoniec? Ja oczywiście wiem, że są to miasta, które są na wschodzie Ukrainy. co było celem tej operacji? Czy był Sewierodonieck, czy było zajęcie tego i włączenie tego całego terytorium do Rosji? Prawdopodobnie to drugie, a to się nie udało zrobić, bo nawet jeżeli oni zajmą to terytorium, to terytorium zajęli na zasadzie walcowania ziemi, czyli na zasadzie ognia artyleryjskiego, który niszczy miasto i oni dopiero wchodzili do tego miasta. Czy to był cel tej operacji? Nie. Celem tej operacji było wejście, przywitanie ich kwiatami przez ludność rosyjską i zajęcie tego terytorium, włączenie go do Rosji jako terytorium, które należy do Rosji. Okazało się, że to jest niemożliwe. Niewątpliwie Rosjanie będą szli dalej. Dlaczego? Dlatego, że mają ogromne siły. Ale będzie im coraz ciężej, będą tracili coraz więcej ludzi i być może będzie coraz większy opór ze strony samych Rosjan, ponieważ ponoszą tam ogromne straty. I to nie chodzi tylko o sprzęt, ale przede wszystkim o ludzi. I ja tutaj zawsze potwierdzam, że no i zajęli ten Sewierodonieck i co? Zajmą Ługańsk i co z tego? Czy to jest cel tej operacji? Nie. To, co pan profesor powiedział, to była operacja, była A, była B, była C, była D. Mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że oni nie osiągnęli praktycznie żadnego celu, który by sobie założyli, poza rzeczywiście Chersoniem, bo tam udało im się do Chersonia dojść, już dalej na zachód nie. W związku z powyższym trzeba stwierdzić, Rosjanie ponieśli ogromną klęskę. I to, co pan powiedział, pan profesor, tutaj się całkowicie zgadzam. To, czy Ukraina wygra tą wojnę, czyli wyprze ostatniego żołnierza ze swojego terytorium, także z obwodu ługańskiego i donieckiego, zależy tylko od tego, czy Zachód się zmęczy tą wojną, czy też nie. Jeżeli się nie zmęczy, to Ukraińcy wygrają tą wojnę, bo Rosjanie już nie mają takich sił, jakie mieli na początku wojny, nie mają już takich żołnierzy, jakich mieli na początku wojny. No i powiedzmy sobie szczerze, we wnętrzu tego kraju też już nie jest taka sama sytuacja. Wszyscy mówią, że tam jest oczywiście ogromne poparcie dla Putina, ale to już nie jest ta sama sytuacja. I wszyscy to czują i myślę, że Putin także to wie, dlatego że nie osiągnął żadnego celu i prawdopodobnie nie osiągnie żadnego z celu, z których sobie założył. Bo tego terytorium po zwalcowaniu nie uda się już włączyć do Rosji, tak jak chciał wcześniej. Także ja uważam, że trzeba być optymistą i zachęcać kraje zachodnie do dalszego wsparcia Ukrainy, przede wszystkim w broni i amunicję, bo to jest najważniejsze.
Czy dr Wojciech Szewko również jest tak samo optymistą?
Ja jestem bardziej chyba pesymistycznie nastawiony, to znaczy obserwujemy w tej chwili od czasu, kiedy Dvornikov objął dowództwo nad armią rosyjską, obserwujemy zasadniczą zmianę taktyki, ponieważ Rosjanie dysponują wielką przewagę w samej ilości chociażby artylerii. Tam jacyś analitycy mówią, że to jest 3-1, nawet 4-1. W związku z tym oni właśnie dokładnie robią to, o czym powiedział pan komandor, to znaczy ostrzeliwują dotąd, dopóki cokolwiek wystaje z ziemi, przy pomocy artylerii, następnie już minimalizując swoje straty, czyli nie mamy już takich szarż, prawda, tych kolumn niszczonych przez Ukraińców, potem wjeżdżają na zajęte terytorium. Co więcej, akurat tam na wschodzie sytuacja jest dlatego skomplikowana, bo a propos tego Sewierodoniecka, to nie jest, chodzi o to, że Rosjanie tam zniszczyli to miasto, tylko po prostu oni zniszczyli mosty i ukraińscy dowódcy mają dwa wyjścia, no albo wycofają się, czyli zachowają zdolność bojową, albo okrążeni bez możliwości dostaw amunicji, zostaną tam zniszczeni. I właśnie na tym polega właśnie ten problem, że od momentu, kiedy Rosjanie zajęli takie miasto Izium, to tak naprawdę mają możliwość z tamtego miejsca, tam jest zresztą wielka koncentracja tych wojsk rosyjskich, czyli oni tam przerzucili te wojska również z północy, czyli te wycofane gdzieś spod Kijowa, spod Sum i tak dalej. I oni sobie po prostu w momencie, kiedy rozpoczynają natarcie, to za każdym razem te wojska ukraińskie stoją w obliczu jakiegoś okrążenia, czyli niemożności wycofania się, walki potem w okrążeniu i zniszczenia. W związku z tym dowódcy ukraińscy podejmują decyzję, no albo będą walczyli, nie mając naprawdę żadnych szans, nie jest to gęsto zabudowany teren, prawda? To nie jest kolejny Mariupol, prawda? Oni nie będą mogli się na tych polach tam bronić długo, w związku z tym podejmują decyzję o wycofaniu się z kolejnych tych terytoriów, po prostu skracaniu tego frontu. I to jest tak, że ci Rosjanie, co prawda, to nie jest tak, że to jest jakaś ucieczka, więc oni są w stanie zająć jedną miejscowość, dwie miejscowości, wsie po prostu, nasilione punkty, jak nazywają, prawda? Czyli to jest zaludnione punkty. Ale to jest codziennie jedna, dwie, trzy wsie i ten postęp jest. W związku z tym, gdybyśmy sobie, jeżeli oni idą do przodu jakieś 3-4 kilometry, to po 10 dniach są mniej więcej po 40, już przeszli te 40 kilometrów. I jak widać mają czas, to znaczy oni nie przejmują się tym, tutaj nie ma żadnych deadline'ów, tak jak nam się wydawało, że tam do 9 maja muszą zakończyć tę wojnę, absolutnie nie. I w tej sytuacji, dlatego właśnie mówi nawet Arestowicz, prawda, który jest przecież zawodowym optymistą, jakby nie było, mówi, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że na wschodzie będziemy tracili terytoria, będziemy tracili miasta, że zaczną się zaraz rozrachunki wewnątrz samej klasy politycznej ukraińskiej, prawda, obwinianie się. No to mówią doradcy prezydenta, prawda, mówią oficjalnie to na Ukrainie. W związku z tym tam sytuacja jest rzeczywiście nieciekawa i jest bardzo trudno. Po pierwsze, będzie trudno Ukraińcom tam kontratakować, bo po pierwsze nie mają czym, a po drugie, no musieliby mieć dużą przewagę w ludziach i sprzęcie i to jest bardzo kosztowne. A co więcej, no to te wszystkie kontrataki są i tak skazane na niepowodzenie ze względu na takie kleszcze, którymi ci Rosjanie próbują te wojska zamknąć. W związku z tym trzeba się przyzwyczaić do tego, że niestety, ale Rosjanie mogą w prosty dosyć sposób osiągnąć ten cel, to taki czysto geostrategiczny, no, czy właśnie taktyczną sytuację właśnie na polu walki, no, i że oni osiągną ten cel pierwszy, podstawowy, który został ogłoszony, czyli zajęcie tych granic administracyjnych w pełni Doniecka i Ługańska.
Rosjanie wybili też...
To zostało przedstawione jako ten cel strategiczny. W związku z tym to był cel zresztą, który zakładano, że są w stanie przy posiadanych środkach osiągnąć. A jeśli chodzi o to potencjalne niezadowolenie Rosjan, no niestety, ale obserwując nawet takie fora, które są opozycyjne w stosunku do Putina, no niestety to wygląda w ten sposób i ja tą tezę będę forsował i chyba uda mi się ją udowodnić, że to nie jest wojna Putina, to się stała wojna Rosji. I w dużej mierze, i jeżeli są jakieś głosy nawet sprzeciwu, to po pierwsze my ich nie zobaczymy, bo one są aresztowane, dławione, kanały są zamykane. Także w przestrzeni rosyjskiej informacyjnej istnieje tylko i wyłącznie jeden typ głosu. I to nie musi być głos proputinowski, ale jest to głos prowojenny. Czyli ci nawet, którzy krytykują bardzo ostro Kreml, to krytykują nie dlatego, że Kreml wjechał na Ukrainę, tylko że tak sobie słabo radzi, prawda? Czyli, że jest źle dowodzona armia, że jest skorumpowana, że za wolno, prawda? Że te cele są za mało ambitne, że nie to się atakuje, tylko nie tamto. Więc to pokazuje, że liczenie na to, że tam wybuchnie rewolucja na przykład, w związku z niezadowoleniem wojennym, niestety jest skazane moim zdaniem na niepowodzenie. Sankcje tak samo, które miały zadziałać i które miały być sankcjami atomowymi, no spowodowały, że ten rubel się umocnił, a zamiast osłabić. Dlatego, ponieważ no niestety, ale w porównaniu z sankcjami, które zostały na przykład nałożone na Iran, no mamy dobry przykład do porównania, amerykańskie sankcje nałożone na Iran. No te sankcje były sankcjami atomowymi. Stany Zjednoczone nałożyły również sankcje na każdą firmę zachodnią, która by handlowała czymkolwiek, praktycznie czymkolwiek z Iranem.
Panie doktorze, wróćmy może jeszcze na ten front. Wróćmy jeszcze na ten front. Rosjanie wybili korytarz lądowy z Rostowa na Krym również. Po drodze jest między innymi zmasakrowany Mariupol, o którym już panowie wspominaliście. Co w tej części kraju się dzieje i co tutaj może się wydarzyć? Czy ten korytarz Rosjanie już utrzymają?
Oj, to będzie bardzo trudno rzeczywiście Ukraińcom ten korytarz odbić, ale ja jestem jednak większym optymistą niż pan doktor. Z tego względu, no, proszę zauważyć, w lutym, na początku marca te plany rosyjskie sięgały Kijowa, widzieliśmy, czy bardziej Rosjanie widzieli oczyma wyobraźni swoje wojska na granicy z Polską. Dzisiaj my mówimy jednak o przesuwaniu się wojsk rosyjskich o jedną, o dwie, o trzy wsie. No to jest ta skala, to jest ta różnica. I też nie jest tak, że Rosja może tą wojnę toczyć w nieskończoność. Owszem, zasoby rosyjskie są znacznie większe niż zasoby ukraińskie. Tutaj jeszcze raz podkreślę, jeśli będzie duża, stała pomoc sojusznicza, to Ukraina będzie w stanie walczyć. No bo na tym wyglądają wojny koalicyjne po prostu, że się pomaga jednemu z sojuszników, umożliwia prowadzenie działań wojennych. A to jest w naszym interesie. Więc to nie jest tak, że Rosja może toczyć tą wojnę bezustannie, no bo tam też te sankcje dotkną w końcu społeczeństwa, dotkną gospodarki. To już widać, ale oczywiście nie w tej skali. Ta skala jest maskowana póki co przez działanie, no bo jednak rządu, bo oni jednak byli przygotowani do tej wojny i przygotowani na pewne sankcje. No ale to, tak jak powiedziałem, 3 miesiące, pół roku, rok i Rosja będzie bardzo gwałtownie odczuwać sankcje. Mam nadzieję, że te sankcje będą kolejne nakładane na stronę rosyjską. Więc tam się chyba nie jest tak, oni w tej chwili forsują taką tezę, że im się nie spieszy, że oni mogą prowadzić długo walkę, że oni mogą zmęczyć Ukrainę, mogą zamęczyć Zachód. To chyba nie jest do końca prawda, moim zdaniem.
W wersji lokalnej rozmawiamy dziś o wojnie na Ukrainie. Niemal 100 dni po rosyjskiej napaści na ten kraj. Za chwilę wracamy do dyskusji. Ukraina wciąż walczy dzięki niezłomności swoich żołnierzy, ale też dzięki dostawom broni z Zachodu. Gdzie widzicie Państwo największe plusy, a przy którym państwie należałoby może postawić minus? Panie komandorze.
A panie redaktorze, nie da się wciągnąć w takie ocenianie państw, dlatego że my naprawdę nie wiemy to, co nie wiemy tego, co jest przekazywane. Oczywiście mówi się o tym, że Francja nie daje tego, co powinna, że Niemcy nie dają tego, co powinni. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, my tak naprawdę nie wiemy, co jest w takim gro takich rzeczy, które przekazywane są Ukrainie, że ona tą wojnę wygrywa. Bo nawet to, że Francuzi wysłali na przykład grupę specjalnych żandarmerii, która specjalizowała się w analizie zwłok, świadczy o tym, że Francuzi jednak nie są tacy za bardzo za Rosją i rzeczywiście starają się pomóc w miarę możliwości politycznych, jakie są w tym kraju. Także proszę mi wierzyć, to nie wiem, czy to byłoby, nie wiem, czy to jest dobre pytanie do mnie, tym bardziej, że na przykład ja wiem o pewnych rzeczach, które są przekazywane poza, jakby to powiedzieć, poza ogólną informacją publiczną. I dobrze, że tak się dzieje. No przykład najlepszy, Ukraina dostała w skrzyniach podobno 14 samolotów szturmowych Su-25 i te samoloty oficjalnie nie zostały, znaczy nie poinformowano oficjalnie, skąd te samoloty zostały przekazane. Oczywiście wszyscy oficjalnie wiedzą, nikt oficjalnie nie wie, także po prostu traktujmy to w ten sposób. Pomoc jest cały czas przekazywana, Ukraińcy sobie radzą i powiem szczerze, jeżeli zostaną dostarczone pewne systemy uzbrojenia oraz informacja niezbędna Ukraińcom, to wtedy jest możliwość podjęcia kontrofensywy i to, co pan profesor powiedział, wcale to nie oznacza tak, że my jesteśmy w trudnej sytuacji i że nie ma możliwości odbicia korytarza i tych obwodów ługańskiego i donieckiego, bo taka możliwość istnieje. Jest to sprawa z punktu widzenia wojskowego dosyć łatwa, o ile oczywiście Ukraina, to co podkreślane było w tej audycji, o ile Ukraina dostanie to, co będzie chciała. Przede wszystkim systemy dalekiego zasięgu, nie te bardzo dalekiego zasięgu, ale systemy, które pozwolą im niszczyć cele oddalone o kilkaset kilometrów od miejsca styku wojsk. To jest ważne, bo na przykład jeżeli się przerwie przeprawy na Dnieprze, to wtedy będzie już problem rozwiązany, jeżeli chodzi o wsparcie rosyjskich wojsk, na przykład koło Mikołajowa. Także naprawdę są możliwości, żeby tą Rosję zatrzymać. Tym bardziej, że my musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ta pomoc ze strony Zachodu nie polega tylko na tym, że przekazywany jest sprzęt wojskowy i na przykład informacja, ale także na tym politycznym nacisku na to, żeby Rosja się zmieniła. I to jest już widoczne. To nie jest tak, że o tym decydują fora, że o tym decyduje ludność, która oczywiście cały czas oficjalnie mówi, że jest za Putinem. O tym decydują na przykład wojskowi, którzy widzą, że armia rosyjska w tej chwili się stoczyła, że ona straciła swoje możliwości bojowe i co więcej, bez pomocy Zachodu tej możliwości bojowych już nigdy nie odbuduje. I to jest czynnik, który spowoduje, że ten opór w odniesieniu do toczenia się bez końca tej wojny będzie coraz większy. Armia rosyjska już nie jest tak silna, jak była na początku tej wojny. Co więcej, te zachodnie sankcje, które są nałożone wspólnie przez wszystkie państwa, bo nikt się na razie tak mocno, oprócz Węgier, nie opowiedział przeciwko. Te sankcje zadziałały. Rosyjska armia nie ma możliwości w tej chwili odbudowania już swojego potencjału, nie mówię o nuklearnym, ale o tym potencjale klasycznym. Marynarka wojenna to są okręty, które są po prostu przestarzałe. Czołgi, jak widać, nie dają sobie rady, a nowych czołgów, jak nie widać, tak nie było, tak nie widać. Samolotów nowej generacji Rosjanie nie potrafią zbudować. Samoloty pasażerskie już w ogóle oni zapomnieli. Także proszę mi wierzyć, nie jest tak źle, jakby można było mówić. Można oczywiście cały czas żądać więcej, szczególnie od Niemców, którzy mają bardzo dobre uzbrojenie, ale no powiedzmy sobie szczerze, no jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, jakiej nie jesteśmy. Kanclerz niemiecki nie jest ideałem i tego znaleźć i o tym trzeba pamiętać. Także cieszmy się z tego, co jest i mamy nadzieję, że to, znaczy ja mam nadzieję taką, że to, co się stało w tej chwili na Ukrainie, będzie dalej kontynuowane, czyli ta pomoc będzie dalej cały czas szła.
Niemcy zapowiadają przekazanie Ukrainie nowoczesnego systemu rakietowego. W to już nie wierzy chociażby szef dyplomacji Dmytro Kuleba, ukraińskiej dyplomacji, który powiedział, że na niemieckie dostawy już nie liczymy. Panie doktorze, zatem skąd jeszcze mogą płynąć dostawy na Ukrainę? I co jest potrzebne?
Ja przede wszystkim nie podzielam absolutnie optymizmu pana komandora, ale będziemy się pięknie różnić w tej kwestii. Natomiast jeśli chodzi o tą pomoc zagraniczną, no to mamy bardzo wyraźne przejawy tego, kto pomaga, a kto pomagać nie chce, a kto nawet przeszkadza. Przypomnijmy, że przez przynajmniej 1/3 czasu trwania tego konfliktu Niemcy nie pozwalały na eksport niemieckiej broni, która była w zasobie innych sojuszników. A wtedy, kiedy inni sojusznicy proponowali, właśnie wtedy, kiedy te najbardziej bitne jednostki ukraińskie, prawda, te najlepiej okopane, potrzebowały gwałtownie nowoczesnej broni, to Niemcy zapowiedzieli wysyłkę hełmów. No, przypomnijmy historię tego konfliktu. Jeżeli mówimy o rzeczywiście o dostawach niemieckich, to tak, ja się zgadzam rzeczywiście z ukraińskimi głosami, że nie ma co liczyć na te dostawy. Zresztą zdaje się, że również z Polską jest jakiś problem, czy jak czytałem, że Niemcy mieli dostarczyć tam czołgi, nie dostarczają, twierdzą, że się nie tak umawiali, Polska dostarczyła. No to już nawet pozostawmy to. Znaczy ten gen niemieckiej prorosyjskości zasiany gdzieś za czasów Schrödera, on cały czas funkcjonuje i obecne kierownictwo, koledzy partyjni przecież Schrödera z tej samej SPD, tak naprawdę zostali zmuszeni do zmiany tego stanowiska pod wpływem buntu, który nastąpił w samej SPD, czyli w tych dołach SPD oraz Zielonych, którzy zapowiedzieli, że mają zupełnie inne zdanie niż SPD w tej kwestii, że po prostu wyjdą z koalicji. W związku z tym to dopiero skłoniło kierownictwo SPD do zmiany tej retoryki, bo retoryka była również proputinowska, ale w działaniach to się mocno nie zmieni. No Niemcy są najbardziej zainteresowani, żeby ten business as usual, prawda, z Rosją wrócił, żeby można było ten Nord Stream 2 uruchomić znowu i żeby się za bardzo z tym Putinem nie pokłócić. Natomiast jeżeli mówimy o tym, od kogo można liczyć na broń, no to przede wszystkim od Amerykanów. No nie ma porównania, jeśli chodzi o wartość sprzętu, jakość tego sprzętu, który jest poprzekazywany. To tak naprawdę Brytyjczycy z całą pewnością, ale Brytyjczycy nie mają aż tak nowoczesnego sprzętu i w takich ilościach, żeby mogli się nim dzielić, szczególnie dla armii lądowej, no bo oni sami mają przecież rakietyczne siły pancerne. Natomiast to na pewno, co robi wrażenie, no to są te decyzje amerykańskie. I to mówimy o tych systemach HIMARS, prawda, które mają, co prawda przekazują je właśnie w tej wersji, niestety, która niespecjalnie przysłuży się na polu bitwy, bo tylko w tej zasięgu, przy zasięgu 70 kilometrów, no ale te 40 miliardów dolarów jednak robi wrażenie, a to przecież nie są pierwsze pieniądze przekazane Ukrainie, znaczy w różnej oczywiście formie, bo to nie jest wszystko tylko i wyłącznie dla Ukrainy i tylko i wyłącznie na sprzęt. Natomiast kolejne również pieniądze, transze pieniędzy są w drodze. Jeżeli Amerykanie decydują się już na takie dostawy, no to jeszcze brakuje, żeby przekazali systemy Patriot i w zasadzie wtedy mielibyśmy zasadniczą zmianę tego konfliktu. Natomiast powstaje pytanie, właściwie są dwa pytania w tej chwili. I właśnie trzy, na które nie znamy odpowiedzi. No pierwsze pytanie jest takie, jakie są rzeczywiste straty ukraińskie? To jest ściśle strzeżona państwowa tajemnica. My tego nie wiemy. Są tylko takie czasami przesłuchy dotyczące wielkości tych strat, ponieważ no, w tej chwili giną na wschodzie Ukrainy zawodowi, ostrzelani, przyzwyczajeni do walki żołnierze. Powstaje pytanie, czy ci, którzy są w tej chwili poborowymi bądź rezerwiści, będą w stanie w odpowiedni sposób, po bardzo przecież krótkim przeszkoleniu, obsługiwać sprzęt zupełnie innej klasy, w zupełnie inny, co więcej, niespójny ze sobą, to przecież to są różne jeszcze systemy. No, tam, nie wiem, Francuzi przekazali kilka haubic, Polacy 18, Niemcy jeszcze kilka, przecież te wszystkie sprzęty, które nie są naprawialne na Ukrainie, prawda? To nie jest tak, że Ukraińcy mają zdolność do naprawiania gdzieś w okolicach pola bitwy tego sprzętu. One tam zostaną przekazane. Te amerykańskie na szczęście w większej ilości i ci żołnierze są szkoleni, byli szkoleni również, jak się dowiadujemy, w Niemczech prawdopodobnie w bazach w używaniu tego sprzętu, ale jak prędko on dotrze na pole bitwy i na ile on będzie miał wpływ na to pole bitwy, to dowiemy się prawdopodobnie w ciągu najbliższego miesiąca. Miesiąca, półtorej, bo to wtedy będzie czas, kiedy ten sprzęt już się nam pojawi w dużych ilościach. On się na pewno w dużych ilościach nie pojawił, ponieważ również na rosyjskich firmach propagandowych, gdzie przecież radośnie pokazuje się zniszczony zachodni sprzęt, to pojawił się, zdaje się, jak na razie tylko jeden australijski transporter opancerzony i enigmatyczne zdjęcia, które były opisane, że to amerykańskie haubice, ale z tego drona nie widać, co jest tak naprawdę niszczone. I to więc w związku z tym nie można powiedzieć, że ten sprzęt gdzieś tam masowo się nam pojawił na polu bitwy. Ja mówię o tym oczywiście sprzęcie zachodnim, odróżnialnym od tego sprzętu ukraińskiego.
Panie doktorze, dajmy...
Chyba taki ranking był robiony, zdaje się, że właśnie Polska jest uznawana za państwo na drugim miejscu, które przekazuje tę pomoc.
To może zapytajmy pana komandora w takim razie. Jak pan, panie komandorze, ocenia te polskie dostawy, polski sprzęt, nasze czołgi, ponad 200 polskich czołgów, może to niezbyt najnowszy sprzęt. Ostatnio słyszeliśmy też o dostawie Krabów, to już polska nowa produkcja. Całokształt, jak pan ocenia?
No ja oceniam tak, że my się po prostu powoli odważamy na robienie coraz większych kroków, bo na początku jakby ktoś powiedział, że my przekażemy czołgi albo przekażemy samoloty, no to wszyscy by protestowali, a w tej chwili to już jest zupełnie rzecz naturalna i z tego co wiem, to Czesi przekazali śmigłowce szturmowe, Bułgarzy przekazali samoloty szturmowe, a my przekazujemy czołgi i ich armatochaubice. To jest jedna rzecz. A teraz wracając do tego, co mówi pan doktor właśnie na temat, tak jak pan zapytał się, jak sobie z tym Ukraińcy radzą. Najważniejsze było to, że na początku wojny trzeba było przekazywać to, co Ukraińcy byli, do czego Ukraińcy są przyzwyczajeni, do czego są przyjazni, czyli do sprzętu, który oni wykorzystywali. No to były te czołgi, T-72 i tak dalej. Ale okazuje się, że nowoczesne systemy uzbrojenia, i to trzeba podkreślić, nowoczesne systemy uzbrojenia są tak zrobione, żeby obsługiwał je nawet żołnierz, który nie jest długo przeszkalany. I to jest możliwe. Przykładem może być polska rakieta Piorun, ta przeciwlotnicza strzelana z ramienia, której na przykład ja się nauczyłem, a nigdy nie strzelałem z tej rakiety, nauczyłem się jej obsługiwać w ciągu dosłownie 2-3 minut. Tak to wygląda. Także listonosz zestrzelił ze przenośnym zestawem przeciwlotniczym, zestrzelił najnowszy rosyjski śmigłowiec na Ukrainie. W związku z powyższym, proszę mi wiedzieć, nie jest problemem w tym, żeby przyswoić sobie jakieś nowoczesne uzbrojenie, bo Ukraińcy robią to bardzo szybko. Cezary przyswoili w ciągu 2 tygodni, także strzelając tych armatochaubic. To, że one nie są niszczone, to wcale nie oznacza, że te armatochaubicy, że tych armatochaubic tam nie ma. To jest zasięg 40 kilometrów, więc Rosjanie coraz większy problem mają w zniszczeniu tego rodzaju systemu, więc stąd jest mój optymizm. I chciałbym podkreślić jedną rzecz, o czym należy pamiętać. Te polskie systemy, które są dostarczane, jeszcze nie wystarczają do tego, żeby rzeczywiście zmienić bieg wojny. Ale w momencie, kiedy Amerykanie rzeczywiście przekażą systemy HIMARS, które strzelają rakiety na odległość celnie, strzelają rakiety na odległość około 100 kilometrów, albo nawet więcej w zależności od typu rakiety, jakie przekażą, to na przykład ja powiem tak, korytarz, który jest wyrąbany w tej chwili od Krymu na przykład w stronę Mariupola, zostanie przerwany natychmiast. Dlatego, że jest tylko jeden most, który łączy Krym z tym korytarzem. To jest koło miejscowości Czonhar. To jest taka miejscowość, tam jest most, który można bardzo łatwo zniszczyć tego rodzaju systemami uzbrojenia. I Ukraińcy takich systemów nie mają. I jeżeli przyjdzie decyzja o tym, żeby to zniszczyć, to te mosty się zniszczy. A w przypadku zachodniej strony Krymu to jest miejscowość Armiańsk. To jest taka miejscowość, w której też zbiegają się drogi. Jeżeli te drogi się zablokuje, to w tym momencie wszystkie siły rosyjskie, które są na północ od Krymu, będą odcięte od dostaw. I pamiętajmy o tym, że drogi są najważniejsze. Jeżeli Ukraińcy dostaną systemy uzbrojenia, które pozwolą te drogi zablokować, to Rosjanie znajdą się w ogromnym problemie, bo na pomoc ze strony społeczeństwa, którego zresztą już tam nie ma, liczyć raczej nie mogą. Także tak to wygląda. Polski sprzęt bardzo dobrze. My oczywiście nigdy nie będziemy mistrzami, no bo powiedzmy sobie szczerze, my nie mamy tak dużo tego uzbrojenia. Ale to, co zostało przekazane, to świadczy o tym, że jesteśmy gotowi na pomoc, a poza tym idzie dobry przykład na Zachód. I myślę, że to też widzą Niemcy i być może wrócą do tych dostaw. Ja mam cały czas taką nadzieję, bo te systemy są naprawdę bardzo dobre. Także znowu jestem optymistą.
Pan komandant powiedział, że drogi są najważniejsze, natomiast jest jeszcze jeden problem. Na południu kraju Rosjanie blokują port w Odessie, przez co Ukraińcy nie mogą wyeksportować swojego zboża, a są dużym producentem, zapewniają zboże m.in. wielu państwom afrykańskim. Jakie mogą być, panie profesorze, konsekwencje blokady eksportu zboża z Ukrainy dla samej Ukrainy i dla świata?
Dla samej Ukrainy to w miarę oczywiste. Ukraina, zwłaszcza po 2014 roku, gdzie utraciła część tych okręgów przemysłowych na rzecz, no powiedzmy, no oficjalnie Rosji. To główne dochody z eksportu to były produkty rolne, no i tam wyroby stalowe również, no ale produkty rolne i ta produkcja rolna i eksport produktów rolnych był zwiększany sukcesywnie. W tym roku miały być jakieś rekordy. No i tego nie będzie. No więc nie będzie oczywiście też wpływów budżetowych. No to są takie rzeczy oczywiste. Jak wpłynie to na gospodarkę światową, na problem głodu, bo rozumiem, że to jest w pytaniu. No nie wiem, ja nie jestem fachowcem od rynku rolnego. Nie wiem, jak takie ilości zboża, czy brak takich ilości zboża na rynku mogą wpłynąć na ceny. Prawdopodobnie wzrosną, bo to jest kwestia popytu i podaży. Czy to spowoduje głód? No, ja, jak nie fachowiec, przypuszczam, że chyba nie. Trudno mi sobie wyobrazić, że zachwianie eksportu z jednego państwa spowoduje jakieś tak wielkie perturbacje na rynkach globalnych, żeby to powodowało zjawisko głodu w państwach afrykańskich. Wydaje mi się, że częściowo ten problem był podnoszony przez Ukrainę po to, żeby uzyskać wsparcie i pomoc świata zachodniego. Europa boi się oczywiście takich problemów. w Afryce Północnej, no ponieważ to może skutkować potencjalnie migracją.
Tutaj Litwa zaproponowała między innymi stworzenie międzynarodowej koalicji. Ukraińskie statki miałyby według tego pomysłu być chronione przez okręty i samoloty innych państw, no ale to Litwa, główni sojusznicy NATO jakoś na razie nie opowiadają się za takim rozwiązaniem. Panie doktorze?
Ach, to do mnie pytanie.
Może być.
Ja próbuję właśnie sobie sprawdzić statystyki tak na wszelki wypadek właśnie i próbuję znaleźć tą kluczową rolę Ukrainy w eksporcie żywności. No więc jeżeli mówimy o całej żywności, no to mamy pierwszą dziesiątkę, tak, dane FAO. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Holandia, Japonia, Kanada, Belgia, Włochy. Nie widzę tutaj Ukrainy. Jeżeli chodzi o pszenicę, bo tutaj też możemy sobie sprawdzić, to też w tej pierwszej dziesiątce tej Ukrainy chyba nie ma. Jest na przykład Polska wśród eksporterów. Więc krótko mówiąc, ja rozumiem potrzeby wojny i potrzeby tego, żeby wskazywać na... Być może chodzi o kontrakty, które w ogóle Ukraina i Rosja zawierają z państwami nierozwiniętymi, być może ze względu po prostu na niskie ceny albo tradycyjne jakieś związki. Natomiast z tego punktu widzenia oczywiście ceny mogą wzrosnąć, ale chyba nie aż tak bardzo, bo przecież oprócz pszenicy eksportuje się też ryż na przykład, który trudno powiedzieć, żeby Ukraina była jakimś wielkim eksporterem. To nie jest jedyna żywność na świecie, która jest po prostu dostępna. Natomiast zrozumiałe jest, że to jest coś, co tu zadziała na wyobraźnię i też znaczna część zaangażowania również amerykańskiego idzie w kierunku właśnie propozycji odblokowania tych portów. Zresztą tym bardziej, że jeżeli Ukraina będzie mogła eksportować zboże, to będzie miała, krótko mówiąc, dochód i będzie mogła, no będzie wymagała mniejszej ilości pomocy albo będzie mogła za coś sprzedawanego na Ukrainę płacić, więc to też jest zrozumiałe, że chcielibyśmy, żeby tak było. Natomiast ja bym raczej się tutaj nie spodziewał jakiejś katastrofy żywnościowej globalnej, chyba że ktoś udowodni, że rzeczywiście do tej pory świat funkcjonował tylko i wyłącznie dzięki dostawom żywności z Ukrainy.
A czy jest, panie komandorze, taka możliwość stworzenia misji humanitarnej, nazwijmy to tak, międzynarodowej, która miałaby zabezpieczać ukraińskie statki wypływające z portu w Odessie?
Znaczy przede wszystkim powiedzmy sobie szczerze, bo ja tutaj nie wiem skąd, bo pan doktor tam sprawdzał teraz swoje te statystyki, natomiast ja mam zupełnie inne statystyki, jeżeli chodzi o wartość i o takie możliwości, jeżeli chodzi o sprawy z produktów tych żywnościowych, które są przekazywane przez Ukrainę. Ukraina jest potęgą, jeżeli chodzi o przekazywanie tych produktów, a poza tym to są produkty, które są stosunkowo tanie. W związku z powyższym, dlatego one są potrzebne. Z tego co wiem, to ona jest największym producentem, jeżeli chodzi o olej słonecznikowy. To jest pierwsze. Z tego co wiem, jest chyba czwartym, jeżeli chodzi o producentem, eksporterem, jeżeli chodzi o kukurydzę i piątym, jeżeli chodzi o pszenicę. No, ja myślę, że to jest chyba najważniejsza sytuacja. Jeżeli w tej chwili Ukraina posiada w swoich magazynach 24 miliony ton podobno zboża, bo tak podobno są statystyki, czy 24 czy 23, no to świadczy o tym, że rzeczywiście tym można zaspokoić coś, co jest bardzo potrzebne w krajach afrykańskich. To nie są kraje, które mogą sobie pozwolić na ściągnięcie alarmowo, na przykład pszenicy z Polski, no bo ta pszenica polska jest droższa. W związku z powyższym to wcale nie jest tak, że oni tego nie odczują. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, czy jest możliwe, aby przywrócić ten transport tego zboża, czy ono jest ważne, czy potrzebne, to nie ma znaczenia. Czy jest możliwe, żeby przywrócić ten transport tego zboża? Ja uważam, że nie tylko możliwe, ale jest to konieczne. Dlaczego? Dlatego, że to, co w tej chwili Rosja wyprawia, to jest w świetle fleszu, w świetle innych państw, Rosja postępuje jak piraci. Rosja nie jest w tej chwili w faktycznym stanie wojny. W związku z powyższym nie ma prawa blokować jakichkolwiek statków, które transportują i które pływają po międzynarodowych liniach komunikacyjnych morskich. I w związku z powyższym tutaj powinna być reakcja, tak jak reaguje się na przykład w rogu Afryki. Ja się w ogóle dziwię. My oczywiście przekraczamy pewien próg, jeżeli chodzi o interwencję w stosunku do Rosji, żeby tej Rosji nie urazić. Ale tutaj to, co zaproponowała Wielka Brytania, czyli stworzenie koalicji morskiej, która będzie chroniła szlaki komunikacyjne przed piractwem rosyjskich okrętów, to jest zupełnie rzecz naturalna. Ja uważam, że to należy zrobić. A wypuszczanie min kotwicznych, które na przykład Rosja wypuściła, prawdopodobnie Rosja, no bo oczywiście oni się do tego nie przyznają, min kotwicznych, które zostały zwolnione z kotwicy i pływały po morskich szlakach komunikacyjnych, rzeczywiście spowodowało problem, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać statków, ponieważ twierdzą, że to jest niebezpieczne. I to jest najważniejsze, że to jest pewnego rodzaju terroryzm państwowy i z tym należy walczyć. My przemykamy na to, czy ja uważam, że tego nie powinno się robić. To nie ma znaczenia, że to jest Rosja. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli my pozwolimy na to, żeby Rosjanie blokowali transport morski, to niedługo to samo zrobią inne państwa i będziemy mieli problem. W tej chwili trzeba doprowadzić do tego, żeby Rosja tolerowała prawo międzynarodowe. Jak to zrobić, trudno mi powiedzieć, ale jest to możliwe. Chociażby dostarczając rakiety przeciwokrętowe, żeby żaden ruski okręt nie wpłynął na Zachodnie Morze Czarne. A to jest możliwe. 200 kilometrów to jest zasięg rakiet, który w zupełności wystarcza, żeby chronić te szlaki i żeby ukraińskie okręty mogły przejść spokojnie i płynąć ze zbożem do... Znaczy może nie ukraińskie statki, ale na przykład egipskie statki ze zbożem, żeby popłynęły do Afryki. Także ja jest to technicznie możliwe.
Mogę jeszcze ad vocem, to ja może przeczytam. Miliony ton, Rosja 37, jeśli chodzi o eksport. Stany Zjednoczone 26, Kanada 26, Francja 19,8, Ukraina 18, Australia 10, Argentyna 10, Niemcy 9, Kazachstan 5, Polska 4,6. No, jak sobie zbierzemy to, to jest jakiś eksporter, ale to nie jest jedyny eksporter w każdym bądź razie i na pewno nie największy.
Wątków mamy jeszcze bardzo dużo, ale niestety czas mamy ograniczony i musimy już kończyć. W Polskim Radiu Białystok rozmawiali dziś profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo. Państwu. Komandor rezerwy marynarki wojennej Maksymilian Dura. Dziękuję bardzo, panie komandorze.
Dziękuję.
I doktor Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo za uwagę. Adam Janczewski, do usłyszenia.